A gościem Poranka Wnet profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji Prawnik. Panie profesorze, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Tym razem z Torunia, wakacje, politycy się rozjechali po kraju. Każdy walczy w swoim okręgu, chciałoby się powiedzieć, ale jeszcze nie wiemy kto gdzie wystartuje, bo jeszcze jesteśmy przed ułożeniem list. To nastąpi pewnie gdzieś tam w połowie sierpnia, więc wszyscy są w pewnej niepewności, ale zanim od polityki krajowej, polityki bieżącej, partyjnej, kwestia ostatniego szczytu Rady Europejskiej. W jakich nastrojach wrócił pan premier? Z czym wrócił i co udało się uzgodnić, utargować w Komisji Europejskiej, w Radzie Europejskiej, panie profesorze?
A czy tutaj, panie redaktorze, ta debata, dyskusja, która się toczyła na tym spotkaniu w szczycie Rady, też nie pozostawiła nam wątpliwości, jeżeli chodzi o prawdziwe intencje dotyczące kwestii migracyjnej, dotyczącej kwestii migrantów. To znaczy pamiętamy konkluzje wcześniejsze i w ostatnich latach przywódcy po tym nieudanym pomyśle relokacyjnym w 2015 roku, przywódcy Unii Europejskiej zakładali konieczność konsensusu, jeżeli chodzi o zmiany w tym zakresie. No ostatnio Rada Unii Europejskiej, posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych pokazało, że jednak jest próba w tym zakresie pominięcia konsensusu i narzucenia na nowo paktu relokacyjnego państwom członkowskim. I premier na posiedzeniu przywódców ostatnio, czyli na posiedzeniu Rady Europejskiej, próbował doprowadzić do tego, żeby znowu w konkluzjach znalazło się postanowienie, że nie będzie, że ta polityka migracyjna należy do decyzji państw członkowskich. To się nie udało, co pokazało prawdziwe intencje. Mimo deklaracji nieformalnych, że ten pomysł na relokację nie jest tym samym pomysłem, który był w 2015 roku, to jednak większość przywódców nie zdecydowała się na wpisanie tego czarno na białym. Więc nie mamy złudzeń, próbuje nam się narzucić konieczność, obowiązek przyjmowania migrantów z Afryki.
Jakie są możliwości prawne? Pan jako szef Centrum Legislacji patrzy na akty prawne, które także spływają z Europy. Decyzja jest zamknięta, będzie jeszcze głosowanie w Europarlamencie, ale tam trudno szukać nadziei na odrzucenie tego pomysłu.
To jest rzeczywiście trudna sytuacja. Ten pakt europejski jeszcze nie został przyjęty, tak jak pan redaktor mówi. Rada Unii Europejskiej, ta Rada Ministrów Spraw Wewnętrznych, ona przyjęła stanowisko Rady. Jeszcze teraz jest rola Parlamentu Europejskiego. Tutaj no, faktycznie trudno spodziewać się czegoś dobrego. Naszym pomysłem i propozycją, która padła w polskim parlamencie, jest zorganizowanie w tym zakresie referendum i uważamy, że głos Polaków, nie tylko polskiego rządu, który dodajmy ma pełen mandat, żeby Polaków reprezentować, ale głos taki silny Polaków w referendum, jeżeli Polacy by się sprzeciwili, bo to oczywiście zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie Polaków w referendum, musiałby wpłynąć na rozstrzygnięcia organów decydujących w Unii Europejskiej i ponownego przemyślenia, rewizji. Jeżeli do tego czasu on byłby przyjęty, to rewizji tego paktu migracyjnego, więc być może właśnie to będzie jedynym rozwiązaniem.
Ale czy referendum, przecież ono nie będzie miało nawet dla polskiego rządu jakiegoś wiążącego charakteru, tylko charakter polityczny, a tym bardziej dla Rady Europejskiej, dla Komisji Europejskiej, dla Europarlamentu nie będzie
tylko
miało charakteru wiążącego.
Panie redaktorze, z jednej strony są oczywiście procedury prawodawcze, które obowiązują w Unii Europejskiej, ale one nie mogą być oderwane od opinii publicznej. Co prawda no, nie ma czegoś takiego i to jest podstawowym problemem w pojmowaniu demokracji w Unii Europejskiej. Nie ma czegoś takiego jak europejski demos, czyli wspólnej opinii publicznej. No właśnie, ale są opinie publiczne w poszczególnych państwach członkowskich i trudno będzie w moim przekonaniu Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu czy Radzie przejść obojętnie obok głosu milionów Polaków, którzy wypowiedzą się w referendum. Załóżmy, że wypowiedzą się negatywnie o tym pakcie migracyjnym proponowanym przez Unię Europejską, to chyba takiego głosu nie da się zlekceważyć, jeżeli próbuje się twierdzić, że Unia Europejska ma legitymizację demokratyczną. A tak będzie to silny sprzeciw.
A referendum kiedy będzie uchwalone? Jaką drogą? Jak rozumiem, przez grupę posłów, przez prezydenta? Różne są ścieżki prawne do rozpisania referendum wiodące.
Są są dwie zasadnicze ścieżki, to znaczy może to być prezydent za zgodą Senatu, albo może to być także Sejm. To oczywiście zobaczymy, ale...
Logika polityczna wskazuje na Sejm.
Na Sejm, dokładnie. Wskazuje na Sejm, kiedy, panie redaktorze, myślę, że rozsądne byłoby połączenie referendum z wyborami sejmowymi.
A to już wszyscy mówią, ale pytanie, kiedy sam wniosek się pojawi? Kiedy będzie ten podpis 69 albo więcej posłów? Kiedy to się wydarzy? Kiedy poznamy treść odpowiedniego aktu prawnego, odpowiedniej uchwały i treść pytania?
To wszystko powinno mieć miejsce, panie redaktorze, niebawem, jeżeli to też jeszcze nie mamy 100% pewności, kiedy będą wybory. Pan prezydent ostatnio wspominał, że w październiku. Pierwszy możliwy termin wyborów to 15 października.
Ale to czekacie na termin wyborów i wtedy będzie wniosek o uchwałę, żeby mieć pewność, że te terminy się pokryją? To jest ta wątpliwość, która wstrzymuje was przed przyjęciem, czy ogłoszeniem tekstu uchwały i rozpoczęciem prac legislacyjnych?
Panie redaktorze, tutaj prace się toczą, ja akurat w nich nie uczestniczę, ale toczą się prace i nad pytaniami, i toczą się prace nad pewnymi korektami, które są potrzebne w ustawie o referendum.
Pytaniami czy pytaniem?
Pan profesor
powiedział pytaniami.
Powiedziałem też, panie redaktorze, że nie uczestniczę w tych pracach, więc tutaj jak zostanę do nich doproszony, to oczywiście się wypowiem, ale na ten moment nad tym ja nie pracuję.
To powinno być pytanie czy pytania?
To może być i tak, panie redaktorze. Tu bym się nie dopatrywał jakiegoś drugiego dna, bo o tę sprawę można oczywiście zapytać jednym pytaniem, ale można wyjść w jakieś szczegóły i zadać ich kilka. Więc to na pewno będzie poddane jakimś konsultacjom publicznym w tym sensie, że dowiemy się o tym wcześniej jako obywatele. Tutaj należy zachować spokój. Jeżeli referendum miałoby być połączone z wyborami, co jest możliwe zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, wprost tam jest taki przepis, który o tym mówi, ale też w związku z tym, że kodeks wyborczy był kilka razy zmieniany, to trzeba w pewnych obszarach ustawę o referendum dostosować do kodeksu wyborczego. Więc tutaj jeszcze kwestia nowelizacji ustawy o referendum prawdopodobnie nas czeka. Poczekajmy, w odpowiednim momencie te projekty zostaną ogłoszone.
No ale czasu nie jest dużo. Jeżeli myślimy wszyscy o 15 października, no to albo zrobić to w lipcu, bo potem we wrześniu to jeszcze Senat, to może być już mało czasu.
Ja zakładam, że raczej wcześniej niż później, żeby przeprowadzić to referendum w październiku.
Czyli lipiec to jest taki miesiąc, kiedy Sejm powinien tą uchwałę uchwalić. I ustawę także o zmianie.
Ustawę o referendum.
Też o tych pytań referendalnych w sprawie przymusowej relokacji wróćmy. Warto pytać szerzej o kwestie euro, o kwestie innych relacji Polski z Unią Europejską. To proponuje Paweł Kukiz, to proponuje Konfederacja. To jest dobry tok rozumowania.
Tu, panie redaktorze, jeżeli chodzi o euro, to przypomnijmy, że wprowadzenie w Polsce euro wymagałoby zmiany konstytucji, więc to oczywiście można o to zapytać w referendum.
Jak już się rozpisuje, to już tylko jedno pytanie, to już koszty tuszu, niedużo pieniędzy, a już mamy kolejną rzecz załatwioną.
To będzie odpowiednia debata w Sejmie, a wcześniej klub parlamentarny, który będzie to referendum inicjował, to wydyskutuje. Tutaj nie wiem, jakie zapadną decyzje w tej kwestii.
Ale to mniej o informacje pytam, bardziej o polityczną opinię pana profesora. Czy prawną, czy jako obywatela, czy warto, czy nie warto? To już nie jest pytanie do polityka, tylko do osoby. Panie profesorze.
Ja osobiście uważam, że w tej chwili dyskusja o wprowadzeniu euro jest zbyt wczesna. To nie jest ten moment, kiedy Polska powinna euro wprowadzać i rozpoczynać taką debatę. Złotówka jest narzędziem, które się sprawdziło, jest walutą, na którą mamy wpływ. Sprawdziła się w czasach kryzysu, daje nam możliwości reagowania także w tym aspekcie właśnie monetarnym na sytuację gospodarczą. Więc uważam,
czyli zdaniem pana profesora o euro nie pytać, a może o jednomyślność w Radzie Europejskiej, bo to jest też obecnie na agendzie obok paktu migracyjnego. Druga rzecz, która ma zacieśniać integrację i przekazywać kompetencje do Brukseli. Warto o to pytać, czy nie warto w tym ewentualnym referendum?
Czy można oczywiście pytać obywateli o to, w którym kierunku Unia Europejska ich zdaniem powinna zmierzać i powinna się rozwijać. Więc oczywiście takie pytanie mówię tutaj jako obywatel, czy jako osoba, która obserwuje scenę europejską. Nie wiem, czy taka decyzja decyzja zapadnie, ale takie pytanie byłoby możliwe. Czy jesteś za tym, żeby Unia Europejska się centralizowała i decyzje o zasadniczych kwestiach były podejmowane poza rządem Rzeczypospolitej i poza Polską? To oczywiście takie pytanie można sobie wyobrazić, tak? Bo takie tendencje ewidentnie są widoczne i tutaj też na to naszej zgody absolutnie nie ma. I wydaje mi się, to oczywiście dopiero wyniki referendum potwierdziły, ale że jednak miażdżąca większość Polaków chciałaby, żeby zasadnicze kwestie ich dotyczące były podejmowane przez polski rząd, były decydowane w Polsce, przez polski parlament, przez polski rząd, a nie gdzieś tam przez eurokratów daleko w Brukseli.
Panie profesorze, naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Jak ostatnio powiedzieliśmy, także osoba, która prawie na pewno wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych do Sejmu. Panie profesorze, panie prezesie, a może wątek rządowy. Teraz weźmy na tapet prezes Jarosław Kaczyński. Wchodzi do rządu jako wicepremier. Inni wicepremierzy rezygnują. Co to oznacza dla pana? Co to oznacza dla Rady Ministrów? Pan uczestniczy w posiedzeniach rządu. Jedno takie posiedzenie za nami. Co się zmieniło?
Panie redaktorze, znaczy rząd w sensie formalnym działa tak samo, przy czym rzeczywiście jest w nim jeden wicepremier, wiceprezes Rady Ministrów, pan Jarosław Kaczyński. Natomiast samo posiedzenie tutaj jest podobne, tak jak działa tak samo na takich samych zasadach Rada Ministrów jak wcześniej. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że rola pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest niezwykle ważna. Pamiętajmy, że jesteśmy w końcowym okresie przed wyborami. Rząd jest ciałem politycznym, oczywiście ma obowiązek i nadal realizuje wszystkie swoje zadania, ale też w jakimś aspekcie musi brać pod uwagę to, że niebawem kończy się kadencja, zbliżają się wybory. Choćby w tym aspekcie, panie redaktorze, że posiedzeń Sejmu do końca, jak zresztą zauważyliśmy we wcześniejszej części naszej rozmowy, zostało bardzo mało. Teraz ten proces legislacyjny i proces decydowania, zwłaszcza o tym, które projekty mają trafić do Sejmu, co jest jeszcze ważne, jest niezwykle istotne, bo możliwości są ograniczone.
A pana zdaniem, co powinno trafić do Sejmu?
A czy tu chociażby, panie redaktorze, te projekty, które na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów zostały przyjęte, realizujące
800 plus.
Obietnice 800 plus, tak, to jest ten przykład. Ustawa refundacyjna, która jest w Sejmie bardzo ważna, dotycząca leków, też będzie dyskutowana. No i będzie jeszcze kilka projektów ustaw, czy kilkanaście ważnych. Będziemy o nich komunikować w najbliższych tygodniach. Które są konieczne.
A to ile będzie? 5 ustaw, nad którymi także pieczę sprawuje Jarosław Kaczyński, pan prezes, pan premier. Tak to teraz wygląda. Jaka jest de facto rola Jarosława Kaczyńskiego w rządzie? Zakres obowiązków, odpowiedzialność.
Panie redaktorze, pan prezes Jarosław Kaczyński jest wiceprezesem Rady Ministrów, więc w tym zakresie tę rolę już i konstytucja, i ustawa o Radzie Ministrów wyznacza. Jest jedynym zastępcą premiera w rządzie, czyli można powiedzieć, że współkierują pan premier Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński Radą Ministrów. Pan prezes koordynuje prace legislacyjne wspólnie zresztą z premierem. Jest prezesem partii, więc też ta jego siła lidera jest tutaj niezwykle istotna, jest w stanie dobrze nad tymi procesami panować, które decyzyjnymi, które mają miejsce. Jest na miejscu, więc to wszystko powoduje, że te ostatnie posiedzenia Rad Ministrów w tej kadencji będą na pewno niezwykle efektywne.
Rządowego Centrum Legislacji nie ma pan takiego żalu, że do takiej zmiany nie doszło wcześniej, skoro jest efektywniej i lepiej to.
A czy to panie redaktorze, zawsze ta współpraca była bardzo bliska, bo pamiętajmy, że rząd jest emanacją większości parlamentarnej i prezes partii, która tę większość stanowi, jest tutaj bardzo ważny w procesie podejmowania decyzji. Natomiast teraz ten okres jest szczególny. Okres jest szczególny, bo są to ostatnie miesiące przed wyborami i ta szczególna dyscyplina w decydowaniu o tym, czym się zająć, jest niezwykle ważna i to jest jest moim zdaniem jedno z głównych zadań, które wziął na siebie pan prezes Jarosław Kaczyński.
Nie dowiemy się tego, co rząd będzie planował, bo to jest tajemnica końcówki kampanii, ale mówi się, że premier Jarosław Kaczyński funkcję wicepremiera objął po to, aby wygrać wybory, że jest wicepremierem od wygrania wyborów.
Znaczy tutaj, panie redaktorze, powiedziałbym, że cały rząd to jest rząd ministrów od prowadzenia dobrej polityki, która przekona obywateli do tego, że to jest najlepszy wybór na te czasy. I pan prezes Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki i wszyscy ministrowie mają takie zadanie, żeby swoją pracą udowadniać, że zasługujemy na powierzenie nam mandatu na kolejne 4 lata.
Donald Tusk wczoraj wypuścił do mediów społecznościowych film, nagranie, w którym krytykuje rząd za sprowadzanie migrantów z krajów arabskich. Film, jeżeli ktoś go nie widział, to w zasadzie utrzymany w konwencji dawnej Ligi Polskich Rodzin, czy może gdzieś tam zbliżający się do retoryki ONR-u. Jak na to odpowiecie, na ten zarzut, że PiS sprowadza do Polski migrantów z krajów arabskich, a Donald Tusk sprawi, że Polska odzyska kontrolę nad swoimi granicami?
Znaczy tutaj, panie redaktorze, warto zwrócić uwagę na 2 aspekty. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samego Donalda Tuska, to w gruncie rzeczy ja współczuję jego wyborcom, bo trudno powiedzieć, jaki program i jaki światopogląd ma ta partia. Znaczy ona ma takie, jakie bieżące badania opinii publicznej pewnie Donaldowi Tuskowi podpowiadają wyniki czy rozstrzygnięcia. On takie stanowisko zajmuje. No ale to oczywiście już sami wyborcy Platformy Obywatelskiej muszą się zastanowić, czy to jest rzeczywiście człowiek wiarygodny.
A dla was to jest kłopot? No bo to jest takie wejście na wasze podwórko. Wskazanie, że to wy sprowadzacie do Polski imigrantów z krajów muzułmańskich, z krajów arabskich.
Nawet. Nie, tutaj, panie redaktorze, trzeba rozróżnić 2 rzeczy. Po pierwsze, liczbę wydanych pozwoleń na pracę, a po drugie, realne liczby osób, które przybywają. Po drugie, jest to proces w pełni kontrolowany przez odpowiednie urzędy, między innymi Urząd do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wojewodów, więc zanim taka osoba przyjedzie do pracy, musi się odbyć cała procedura, która potwierdza, że jest dla niego praca, która potwierdza, że ten człowiek nie ma jakiejś kartoteki przestępczej, że daje gwarancję tego, że będzie w Polsce zachowywał się prawidłowo. Jest to w pełni kontrolowane. Jeżeli są takie potrzeby na rynku pracy, jeżeli taka osoba daje gwarancję bezpieczeństwa, to w takich sytuacjach jest wydawane zezwolenie, ale
niektórzy mówią, tak samo myśleli Niemcy, kiedy zapraszali gastarbeiterów. Skończyło się jednak masową migracją. Pracownicy zostali na stałe i integrują się różnie z niemieckim społeczeństwem.
A czy tu, panie redaktorze, są chyba bez porównania te zjawiska?
Ci ludzie nie odjadą, przyjadą na pracę i większość z nich może zostanie tutaj na stałe. I pytanie, czy będą się w ogóle z Polakami integrować?
Są inne skale, jeżeli chodzi o Niemcy i na Polskę. Poza tym mamy pozwolenia czasowe i pozwolenia stałe. I te pozwolenia czasowe, jeżeli się skończą, to taka osoba musi Polskę opuścić. Zupełnie są liczby nieporównywalne. Każdy, kto był w Niemczech, nawet przed tą wielką migracją z 2015 roku, tylko biorąc pod uwagę tą wcześniejszą turecką, to widział, że tych ludzi przyjechało do Niemiec bardzo dużo. Oni byli wszędzie. Natomiast wystarczy empirycznie przejść się po polskich ulicach, to jedynymi migrantami, a tak naprawdę uchodźcami, prawdziwymi uchodźcami, których spotykamy i dobrze, że oni w Polsce są, to są uchodźcy z Ukrainy. Migracja, o której mówi Donald Tusk, w Polsce ma charakter marginalny.
Donald Tusk straszy Paryżem, chociaż nie tylko Paryż, bo po zastrzeleniu przez policjanta 17-latka także Szwajcaria i Belgia, tam też trwają protesty. Chociaż ostatnia noc, przynajmniej we Francji, była spokojniejsza. Donald Tusk mówi, spójrzcie na Francję. Prawo i Sprawiedliwość nam szykuje ten sam los, co mamy nad Sekwaną.
Panie redaktorze, spójrzmy na Francję i z tego powodu nie możemy i Polacy nie powinni wybrać Donalda Tuska, bo w Francji Paryż właśnie w tym obszarze niepokoju i zamieszek związanych z migracją byśmy mieli, gdyby Polacy w 2015 roku wybrali nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Platformę Obywatelską. Przypomnijmy sobie te wszystkie hasła, kiedy zatrzymaliśmy presję na granicę wschodnią. Wschodnią, na Białorusi, kiedy budowaliśmy zaporę. Pani poseł Iwona Hartwig z Platformy Obywatelskiej mówiła, wpuśćmy ich wszystkich, później zobaczymy, kim oni są.
Donald Tusk wówczas mówił o biednych ludziach. Jest takie nagranie, nie wiem.
Mówił
jeszcze...
o biednych ludziach. Mówił, że absolutnie nie zgodzi się na budowę zapory. Teraz zmieniają stanowisko po raz kolejny, ale w przypływach szczerości właśnie mówią prawdę, mówią o swoich rzeczywistych poglądach. Wpuśćmy wszystkich, a później zobaczymy, kim oni są.
Polska polityka biegnie szybko, to jak czas naszej audycji, pora na ostatni temat. Komisja weryfikacyjna. Żyliśmy tym tematem przez miesiące, burza była niesamowita. I co? I gdzie jest ta komisja? Gdzie są ci posłowie? Nie posłowie. Nie mogą być posłowie. Gdzie są ci członkowie tej komisji? Co się dzieje w tym temacie, panie profesorze?
Komisja, panie redaktorze, a w zasadzie ustawa nowelizująca, ta z inicjatywy prezydenta, którą uchwalił Sejm, jest w Senacie. Z tego, co sprawdzałem, ma być rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Senatu, zdaje się 12-13 lipca, niebawem. Wróci wtedy na pewno do Sejmu. Zakładam, że Senat albo wprowadzi poprawki, albo odrzuci ją całkowicie. Sejm rozpatrzy uchwałę Senatu. Decyzję podejmie pan prezydent i w najbliższym czasie, jeszcze w okresie letnim zapewne, Sejm przystąpi.
Czyli liczy pan, że ta komisja się utworzy i zacznie pracę jeszcze w lipcu czy w sierpniu?
Myślę, że pewnie raczej w sierpniu, wrześniu, panie redaktorze, sierpień, wrzesień, tak realnie rzecz ujmując. Nawet nie chodzi o to, czy ja na to liczę, czy nie, tylko na to wskazuje logika procesu legislacyjnego. Ta nowelizacja zostanie prawdopodobnie uchwalona. Zakładam, że pan prezydent podpisze ustawę, która była z jego inicjatywy przez Sejm procedowana. I wtedy nie będzie wyjścia, tylko taką komisję wyłonić i pozwolić jej rozpocząć działalność.
Na koniec pytanie, były plotki dziennikarskie. Czy to pan profesor stanie na jej czele albo będzie jej członkiem? To prawda, nieprawda?
Nic mi nie wiadomo, panie redaktorze, żeby tak miało się wydarzyć. Ja sam swojej kandydatury do tej komisji nie zgłaszam i raczej nie będę jej członkiem.
Czyli tutaj sprawa jest zamknięta. Kaczka dziennikarska.
Tak, oczywiście w polityce bywa różnie, ale wedle mojej najlepszej wiedzy, znaczy ja na pewno nie mam takich planów, a moje środowisko polityczne wobec mnie także takich planów nie ma.
Powiedział profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z pięknego Torunia.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Torunia.
Gdzie pan profesor pewnie nie bez przypadku w tej chwili urzęduje. Mamy godzinę 8:33. Słuchają państwo Poranka Wnet, za chwilę wróci Jaśmina Nowak, ale zanim to nastąpi, to nie, jednak mój wzrok nie pozwoli mi odczytać tytułu piosenki, więc to będzie dla mnie przynajmniej niespodzianka.